Podstawą, kochani, mojego słowa wprowadzającego nas do modlitwy będzie psalm 46. Otwórzmy sobie psalm 46. Wspaniałe Boże Słowo, bardzo fajny psalm, psalm Koracha, tym razem psalm, który mówi o problemach, ale psalm, który mówi również, kochani, o rozwiązaniu tych problemów i jakże ciekawy sposób rozwiązania. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się, Bóg wspomoże go przed świtem. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, łamie łuki, kruszy włócznie, wozy ogniem pali. Przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg, wywyższony między narodami. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Kochani, wspaniałe Boże Słowo, jak powiedziałem, wypisane czy zredagowane przez Koracha psalmistę. Chciałbym moje przemówienie dzisiejsze zatytułować Zaufaj Panu na krawędzi poszarpanego brzegu życia. Właśnie o tej krawędzi poszarpanego brzegu życia dzisiaj chciałbym troszkę przemyśleć i troszkę z wami z sobą porozmawiać. Kochani, nie zawsze brzeg naszego życia jest piaszczysty, jest słoneczny, jest taki gładki, jest taki piękny. Czasem stajemy nad brzegiem poszarpanego naszego życia i nie bardzo nam się to podoba, czasem jest nam z tym niekomfortowo i czasem, kochani, buntujemy się, albowiem jako wierzący ludzie ze znajomością i ze świadomością wielkiego obecności, wielkiego Boga w naszym życiu, nie bardzo umiemy poruszać się po krawędzi poszarpanego brzegu życia. Nie jest łatwo być spokojnym i wiedzieć, że Bóg mówi do nas, ja jestem Twoim Bogiem. Wówczas, kiedy dookoła jest kryzys, kiedy sami znaleźliśmy się w centrum wielkiej burzy. I kilka myśli, kochani, które chciałbym przytoczyć. Król Jerzy VI powiedział, daj mi ogień, aby mógł iść bezpiecznie w nieznane. Zostaliśmy wepchnięci w humanistyczny światopogląd i zastanawiamy się, jak to się stało. Ktoś inny powiedział, antagonizm przeciw rzeczom duchowym ma swoje miejsce. Albo rewolucja atakuje podstawy każdej instytucji na ziemi. W psalmie 46, najważniejszy wiersz, na który chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, to wiersz 11. Przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg, powiada wersja warszawska, z której czytałem. A w Biblii Tysiąclecia czytamy, zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga. Co to znaczy, zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga? To znaczy, bądź cicho. Dosłownie oznacza, odpręż się. W języku hebrajskim to słowo oznacza wtedy, kiedy zatrzymasz się, wznieś swoje ręce do Boga, w stronę Boga, czyli stań jako bezbronny wobec Boga. Bóg też mówi, pamiętaj, w środku swojej tragedii wiedz, że ja jestem Bogiem. Bóg oczekuje świadomej reakcji wierzącego. Przerywamy własne starania, nie dlatego, że wiemy, jak będzie dalej, ale dlatego, iż wiemy i wierzymy, że Bóg doprowadzi naszą sprawę do końca. Dlatego też Biblia powiada, przestańcie i poznajcie, albo zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga. Wyciszcie się, uspokójcie się, podnieście swoje ręce w akcie poddania i pamiętajcie, że wasze życie należy do Boga. Pani, to, co ostatnio Duch Święty mi pokazał, że i co we wtorek wypowiedziałem głośno, że Bogu nie tyle zależy na tym, abyśmy oczekiwali na cuda. I Bóg nie odbiera sobie chwałę wówczas, kiedy dzieją się cuda. Bo to jest jakby częścią Bożej rzeczywistości. Sprawiać, czynić cuda. Ale Bóg największą chwałę sobie odbiera wówczas, kiedy człowiek Jemu zaufa. Właśnie w środku burzy, w tragedii. Wtedy, kiedy masz nieprzespane noce. Kiedy dręczy cię wiele spraw. Wtedy, kiedy może pojawia się choroba, czy wtedy jesteś w stanie zaufać Bogu? Nie liczyć na cuda, może nie oczekiwać tych cudów, ale po prostu zatrzymać się w tym swoim rozkołatanym życiu nad brzegiem poszarpanej rzeczywistości i powiedzieć, Panie, ufam Tobie. To jest największy cud, kiedy człowiek w pokorze staje przed Bogiem. Pani, w psalmie 46 możemy dopatrzyć się czterech elementów. Czterech elementów człowieka, który znalazł się nad brzegiem poszarpanej rzeczywistości. Po pierwsze, doświadczenia. Wiersz drugi mówi o utrapieniach, o nieszczęściach, o trudnościach. To spotyka każdego człowieka i również ludzie wierzący nie są od tego wolni. W wierszu czwartym czytamy o rozczarowaniu. Z powodu gniewu Jego. Najczęściej pierwsza myśl, która dotyka człowieka dotkniętego problemami, dlaczego Bóg się na mnie gniewa? Albo za co Bóg mnie karze? Dlaczego to mnie spotyka? Trzecia rzecz, bracia i siostry, którą spotykamy w tym psalmie, to pytania. Pytania, które się pojawiają, czy Bóg zdąży odpowiedzieć? Czy Bóg przyjdzie mi na pomoc? Jak w wierszu szóstym czytamy, Bóg wspomoże go przed świtem. I zadajemy pytanie, czy tak na pewno będzie w moim wypadku? Czy na pewno Bóg Jakuba zdąży, albo czy musiało mnie to spotkać? I czwarta rzecz, najładniejsza w tym psalmie, to wiara. Pani, wiersze 8-12 to właśnie taki okrzyk człowieka, który w problemach się zatrzymał. I aż dwa razy w wierszu 8 i wierszu 12 powtórzona jest pewna myśl. Cytuję, Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. I w wierszu 12 jeszcze raz to samo. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. I właśnie kiedy nad tym się zastanowiłem, zadałem sobie pytanie. Gdzie ma się udać zmęczony i strudzony wędrowiec. Znaleźć odpoczynek i nocleg i spokój w bezpiecznej twierdzy. I właśnie o tym powiada psalmista. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba, nam zmęczonym, nam może przeciążonym już wszystkimi problemami. Nam udręczonym już różnymi chorobami, wizytami u lekarzy, bezustannymi, różnymi spotkaniami z różnymi doradcami medycznymi. Nam utręczonym i, bracia i siostry, obciążonym różnymi sprawami. Nam, którzy nie przespaliśmy wiele nocy. Co pozostaje? Wyciszyć się, uspokoić i wejść, zamknąć się w twierdzy. I dlatego też psalmista powiada, warownym grodem, właśnie tą twierdzą dla człowieka zmęczonego jest Bóg Jakuba. I pozwólcie, kochani, że zatrzymam się na chwilę nad wierszem 11. Co to znaczy? Zatrzymaj się i we mnie uznaj Boga. Tu, bracia i siostry, pojawia się hebrajskie słowo zatrzymaj się, hebrajskie rafach. Hebrajskie słowo rafach, zaraz wam powiem, dlaczego się jego uczepiłem, oznacza pójść na dno, oznacza spaść jak kropla wody, która odrywa się od sopla lodu. To słowo rafach oznacza odprężyć się, uciszyć, ochłonąć. To słowo oznacza wycofać się, być omdlałym, płakać. To słowo oznacza porzucić coś, pozostawić coś. To znaczy odejść, pozwolić, żeby coś odeszło. To słowo oznacza również być cicho, milczeć, wyluzować się. I to słowo Rafach, bracia i siostry, pochodzi od słowa Rafa, co znaczy uzdrowić, uczynić zdrowym, naprawić. Czyli bracia i siostry, człowiek, który przeżywa problem, człowiek chory, człowiek zmęczony i strapiony, w języku hebrajskim do niego Bóg mówi: człowieku, bądź Rafach, czyli wycisz się, czyli uspokój się, albowiem w tym jest twoje uzdrowienie, czyli Rafa. Twoje uzdrowienie wypływa nie z tego, że Bóg przyjdzie i sprawi cud. Twoje uzdrowienie wypływa z tego, że wyciszysz się, że uspokoisz swoje serce, że zaufasz Panu Bogu, że dostrzeżesz, iż Bóg jest warownym grodem dla ciebie. Że staniesz się jak ta kropla, która odrywa się od tego sopla lodu. Ta kropelka, która spada na ziemię. Oderwała się. My, kochani, tak bardzo często trzymamy się tego sopla lodu. Trzymamy się tej choroby. Dręczy ona nas. Trzymamy się tych wszystkich problemów, które, kochani, nas obciążają. I szarpiemy się. I nie wiemy, co jak sobie z tym poradzić. A hebrajskie Rafach, zatrzymaj się, uznaj w Bogu swoją siłę, oznacza oderwij się jak kropelka wody od tej sopli, od tego sopla lodu. I kochani, to słowo Rafach pochodzi od słowa Rafa, które oznacza uzdrowić, uczynić zdrowym, naprawić. A słowo Rafa to jest, bracia i siostry, imię Boga Wszechmogącego. Pamiętacie Jehowa Rafa? Kochani, w drugiej księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale i wierszu 26, tam Bóg objawia się nam jako Jehowa Rafa. I pozwólcie, że odczytam to słowo, 15:26. I rzekł: jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bom ja Pan Twój lekarz. Ponieważ ja jestem Jehowa Rafa, mówi Bóg tutaj właśnie po hebrajsku. Jehowa Rafa. I dlatego też widzimy, kochani, tutaj, jak Bóg przemawia w psalmie 46. Zatrzymaj się, wycisz się, ponieważ w tym jest twoje uzdrowienie. Rafach, które wywodzi się od słowa Rafa. Rafa, czyli być uzdrowionym. Słowo Rafa oznacza uzdrowiciel, lekarz w odniesieniu do Boga, a w odniesieniu do człowieka oznacza zostać uzdrowionym w indywidualnych strapieniach. Kochani, pozwólcie, że przypomnę kilka imion naszego Boga. Jehowa Jireh, Bóg, który zaopatruje. Jehowa Nissi, Pan jest moim sztandarem. Jehowa Shalom, Pan jest moim pokojem. Jehowa Tzidkenu, Pan jest naszą sprawiedliwością. Jehowa Szamach, Bóg jest tutaj. I również Jehowa Rafa, Pan jest moim lekarzem. Jeszcze jedno imię, kochani, występuje w oryginale hebrajskim. Jehowa Szebaot, co znaczy Pan zastępu. I to słowo dwa razy również występuje w psalmie 46, jak czytałem w wierszu 8 i 12. Pan zastępów jest z nami, Jehowa Szebaot. Co to znaczy? To znaczy, że Pan jest moim ratownikiem i obrońcą. Jest dowódcą wojsk niebieskich, gotowych wykonać rozkaz, każdy rozkaz naszego Boga. I Pan zastępów, Jehowa Szebaot, jest z nami. Dlatego też jest naszym grodem warownym. Dlatego też Biblia powiada: wycisz się. W tym jest twoje uzdrowienie. I kochani, zgadza się. Z tym również zgadzają się psychologowie, psychiatrzy i naukowcy medyczni. że najwięcej chorób, najwięcej problemów wynika ze naszego stresującego sposobu życia. Dlatego zobaczcie, Bóg mówi, wycisz się, uspokój się, w tym jest Twoje rafa, w tym jest Twoje uzdrowienie. I wtedy przychodzi Bóg Rafa, Jehowa Rafa. Ja jestem Twoim lekarzem. Panie, pozwólcie, że pokrótce powiem o tych czterech rzeczach, które widzimy w życiu psalmisty, które również w naszym życiu się pojawiają. Pierwsza sprawa to doświadczenia. Brytyjski dramaturg napisał, to nie śmierć, to życie pokonuje Kościół chrześcijański. Bardzo ciekawa myśl. To nie śmierć, to życie pokonuje Kościół chrześcijański. Właśnie dlatego, że nie wierzymy, że nie ufamy, że szamoczemy się, że kochani czekamy na cud, a Bóg czeka na nasz cud, kiedy wreszcie zaufasz Panu, kiedy wreszcie znajdziesz swoje odpocznienie w Jehowa Rafa. Przykład. Przyjaciele Daniela. Wszyscy znamy historię z trzeciego rozdziału Księgi Daniela, kiedy to trzech mężów bożych, Szadrach, Meszach i Abednego, dostali się do pieca. Kochani, dostali się za to, że byli chrześcijanami. I dostało się im za to, że byli chrześcijanami. To takie trochę nielogiczne. Dostało się im za to, że byli chrześcijanami. Mocno to akcentuję. Dlatego, że czasem właśnie dostajemy, później będę za chwilę o tym mówił, dostaje nam się za to, że jesteśmy chrześcijanami i nie potrafimy się w tym odnaleźć. I czekamy na cud. A właśnie największym cudem jest Twoja wiara. Twoje zaufanie. Zaufanie Bogu. Pan zastępu. Jehowa Rafa, nasz lekarz. I kochani, moglibyśmy na podstawie tej historii o Szadrachu, Meszachu i Abednego zadać pytanie, dlaczego Twoje próby mogłyby być najlepszymi rzeczami dla Ciebie? Tak właśnie stało się w wypadku tych trzech mężów Bożych. Ta próba stała się dla nich najlepszą rzeczą i zaraz Wam powiem dlaczego. Dlatego, że często Bóg spotyka nas w najgorszych próbach. Ilustracja. Kiedy rosyjski statek podwodny Kursk tonął, jeden z jego członków o nazwisku Dmitrij Kolesnikow napisał list do żony, kiedy czekał na śmierć i oto co napisał. Nie wolno rozpaczać. Kochani, w końcowych momentach życia ludzie chcą wysłać wiadomość do bliskich. Jaka byłaby Twoja wiadomość? Kiedy czekasz na śmierć, kiedy przychodzi tragedia, kiedy spotykają Ciebie cierpienia i ból. Piec, który wyglądał jak koniec życia dla tych trzech mężów Bożych, okazuje się być miejscem, gdzie oni spotkali Boga. Dlatego, że Bóg spotyka nas właśnie w piecu. To jest niesamowite. I pozwólcie, kochani, że wyakcentuję jedną myśl. Bóg zdecydował się wybawić Szadracha, Meszacha i Abednego z pieca, a nie od pieca. Bóg zdecydował się wybawić ich ze środka pieca, a nie zachować ich od pieca. To jest bardzo ciekawa myśl w odniesieniu również do naszej sytuacji. Właśnie tam w piecu Bóg na nich czekał. Pamiętamy tę historię, kiedy król Nebukadnesar siedział na swoim tronie i zerknął na podwójnie rozpalony piec. Powiada, wrzuciliśmy trzech, a ja widzę czterech. Właśnie tam Bóg na nich czekał. Właśnie tam Bóg się z nimi spotkał, bo Bóg postawił sobie za cel. Nie wiemy dlaczego i zaraz też będę o tym mówił, że oskarżamy Boga, ale nie wiemy dlaczego. Bóg postawił sobie za cel spotkać się z nimi w piecu, a nie zachować ich od pieca. Jezus powiedział do nich to, co często mówi i nam dzisiaj. Spotkam się z Tobą w piecu. Albo inaczej. Do zobaczenia w piecu. Słowa Jezusa do swojego dziecka. Do zobaczenia w piecu. Hej! Wejście do pieca okazało się być największym wydarzeniem ich życia, ponieważ tam był Bóg. I teraz pewnie myślisz sobie, wolałbym iść do pieca niż do szpitala, bo napisano by o mnie w kronikach. Ale ci trzej, chcę ci powiedzieć, siostro i bracie, nie wiedzieli, że będą uratowani, nawet nie myśleli o tym. Oni po prostu ufali Bogu. Księga Daniela, rozdział 3. Nie ten cud, bracia i siostry, że zostali wyrwani z tego pieca, ale że na tyle Bogu zaufali, że zgodzili się nawet iść do pieca, a nie wiedzieli, że tam Bóg będzie z nimi. Ale Bóg jest. Pan zastępów jest z nami. Halleluja. Nie wiemy, ile tysięcy aniołów Bóg musiał zaangażować, żeby rozgarniali płomienie ognia przed Szadrachem, Meszachem i Abednego, że mogli sobie chodzić w centrum ognia. Może tysiące, miliony aniołów. Dla Boga nie ma problemu. Bóg tam na nich czekał. Przykład drugi. Paweł. Paweł apostoł. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział. Jak pokonać niepełnosprawność swojego życia. Kochani, kolejny problem to taki, że kiedy często pojawia się choroba, troska, problem, modlimy się i Bóg uzdrawia. Ale nie zawsze tak jest. Czasami pojawia się niepełnosprawność, czyli długotrwałe cierpienie, czyli długotrwała choroba, czyli, bracia i siostry, brak odpowiedzi na naszą modlitwę. I co wówczas? Takie przeżycie miał Paweł. Modlił się do Boga 3 razy, powiada, i Bóg odpowiedział, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. I nie wiemy, czy to była niepełnosprawność, nie wiemy, co znaczy ten cierń. W każdym razie, kochani, do końca życia Paweł z czymś żył. Żył z jakąś niedoskonałością fizyczną. Żył z jakąś niepełnosprawnością. Czy to jest tragedia dla człowieka wierzącego? Dużo wielkiej pracy w tym świecie zostało wykonanej przez niepełnosprawnych. Pasteur, Beethoven, Milton, Kersey. Znani ludzie, którzy byli niepełnosprawnymi. Paweł też był niepełnosprawny. Posiadał cierni, powiada, aby schronić mnie przedstawaniem się zarozumiałym z powodu nadnaturalnych objawień wbito cierni w moim ciele. I oto kilka myśli. Aby pokonać niepełnosprawność życia, zaufaj, że to nie jest przypadek. To Bóg powiedział apostołowi Pawłowi. To nie jest przypadek, że takie rzeczy przechodzisz. Tym dopatrz się woli Bożej. Ale można z tym żyć. I oto ilustracja, kochani. Wielki skrzypek muzyki klasycznej o nazwisku Ole Bull raz miał swój koncert solowy, skrzypcowy. I w czasie tego koncertu zerwała mu się struna. Ale zamiast zatrzymać się, by wymieniać strunę, on po prostu improwizował i zakończył koncert, używając tylko 3 strun. Nawet ze swoją niepełnosprawnością, nawet jeżeli brakuje tej jednej struny w naszym życiu, nie zatrzymuj swojego koncertu, nie rozpaczaj, że struna się urwała. Graj dalej. Skrzypce o 3 strunach nadal są skrzypcami. Ty jako dziecko Boże, nawet jeżeli jesteś niepełnosprawny, nadal jesteś dzieckiem Bożym. Nadal jesteś wartościowy. Nawet jeżeli masz kilka nocy nieprzespanych, to nie znaczy, że Bóg nie przestał ciebie używać. Nawet jeżeli masz problem, nawet jeżeli jesteś w szpitalu, to nie znaczy, że Bóg na ciebie nie liczy. Że Bóg przestał ciebie kochać. Kolejna myśl. Aby pokonać niepełnosprawność życia, przestań zaglądać przez witrynę, ale ciesz się własnym inwentarzem. Często właśnie zachowujemy się jak ludzie, którzy stoją przy witrynie sklepowej i zaglądają, zachwycając się, co tam jest w środku, jak bardzo chcielibyśmy to mieć. A kochani, czasem zapominamy, że wystarczy radować się tym, co mamy. To właśnie chciał powiedzieć też apostoł Paweł, kiedy pisze o swoim cierniu, nie porównuj się z drugim człowiekiem. Bóg ma plan wobec każdego osobno i każdy na swój sposób przeżywa Bożą realizację w swoim życiu. I kolejna myśl. Aby pokonać niepełnosprawność życia, znajdź siłę w łasce Bożej, która jest wystarczającą energią, kiedy życie staje się trudne. To jest ten cud. Odnaleźć siłę w łasce. Nie w czekaniu na cud, nie w przeżywaniu cudów, ponieważ Bóg czyni cuda zgodnie ze swoją wolą i dla Boga nie ma problemu uczynić cud. Ale cudem jest wierzący człowiek, ufający człowiek Bogu, który poddaje się, wznosi ręce i powiada: Panie, w Tobie jest moje schronienie. Rozczarowanie. Kiedy pojawia się problem, pojawia się rozczarowanie. Kochani, takie rozczarowanie przeżył Jan Chrzciciel. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, wierszach 20-23. W pewnym momencie swojego życia, kiedy znalazł się w więzieniu, kiedy pojawiły się problemy, kiedy ten mąż Boży, o którym Chrystus powiada, że nawet w Starym Testamencie nie było większego proroka jak Jan Chrzciciel, on również przeżył taką chwilę. I to jest normalne, przeżywamy takie chwile. I zadał pytanie: Chrystusie, czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy mamy czekać na innego? Jan Chrzciciel czuł mieszaninę radości i smutku, bo oto pojawił się Chrystus, o którym prorokował, a z drugiej strony osobiste problemy. Gdy Jezus przybył, Jan doświadczył rozczarowania i zwątpienia. I rozczarowanie dotyczyło zarówno strony teologicznej, jak i osobistej. I to jest to, z czym sobie nie potrafimy często poradzić. Czytamy Biblię, słuchamy świadectw, jakby teologicznie się wszystko zgadza. Skoro Bóg jest Bogiem Jehowa Rafa, skoro Bóg jest Bogiem, który uzdrawia, to dlaczego nie ja? To dlaczego tak długo się modlę i Bóg mi nie odpowiada? I kochani, nie zawsze umiemy sobie poukładać życie pod kątem teologicznym w odniesieniu do naszych osobistych sytuacji. Rozczarowanie przychodzi, kiedy Jezus nie spełnia naszych teologicznych oczekiwań. Rozczarowanie przychodzi, kiedy Jezus nie spełnia naszych osobistych oczekiwań. Jan został uwięziony przez króla, którego Mesjasz mógłby zniszczyć jednym ruchem. Nasze okoliczności często burzą nasze przekonania i wiarę w coś, co sądzimy, że jest prawdziwe. Musimy odłożyć nasze oczekiwania i po prostu ufać Bogu. To jest myśl przewodnia dzisiejszego przesłania. Zaufać Bogu. I dlatego też Chrystus, odpowiadając Janowi Chrzcicielowi, do Jego uczniów, kiedy przyszli, powiada: zobaczcie, chorzy widzą, przepraszam, ślepi widzą, chorzy są uzdrawiani, głusi słyszą, błogosławiony, który się ze mnie nie zgorszy. I tak odpowiedział Janowi. I rób, co chcesz. W Twoim problemie, w Twoim kłopocie, kiedy ledwo tu przyszedłeś może na nabożeństwo, kiedy, jak powiedziałem, już ileś byłeś razy u lekarza w szpitalach, kiedy tak bardzo doskwiera Ci ból, kiedy naprawdę nie możesz, Chrystus powiada: błogosławiony, który się mną nie zgorszy. Amen. Etapy przeżywania osobistych tragedii. W pierwszej fazie pojawia się zaprzeczenie. To niemożliwe, by mnie to spotkało. Pani, potem przychodzi druga faza: gniew, złość. Wiele spraw zawaliłeś. Nie jesteś już tak sprawny. Uciekło ci wiele rzeczy. Uciekło ci wiele może tematów. Trzecia faza to targowanie się. Na przykład jedna kobieta śmiertelnie chora targuje się z Bogiem, by utrzymał ją przy życiu aż do ślubu córki. Albo więzień w czasie II wojny światowej w obozie jenieckim targuje się z Bogiem i powiada: Panie, jeżeli przeżyję wojnę, na pewno pójdę do kościoła. Potem przychodzi czwarta faza, czyli depresja, rezygnacja, załamanie. Ja już nie mogę, ja już nie potrafię. I potem w końcu piąta faza, czyli akceptacja. Ilustracja. Kiedyś w telewizji amerykańskiej pokazano trzech nieuleczalnych pacjentów chorych na raka od czasu postawienia diagnozy aż do ich śmierci. Kamery cały czas były i im towarzyszyły. Dwóch z nich było niewierzącymi i ich gniew zniszczył ich. Trzeci, który był pastorem, oddał życie łasce Boga i umarł z wiarą. Kochani, pojawiają się pytania. Dlaczego możemy zaufać Bogu wbrew naszym pytaniom? Kiedy każdy pyta Boga dlaczego? Ale czy można utrzymać wiarę, nawet kiedy nie otrzymujemy odpowiedzi? Dlaczego pytania są zawsze w naszych umysłach? I wiecie, jakie jest najtrudniejsze pytanie? Dlaczego? Albowiem na pytanie kto, na pytanie co, na pytanie gdzie, na pytanie kiedy, na pytanie jak, łatwiej znaleźć odpowiedź. Najtrudniej otrzymać odpowiedź na pytanie dlaczego. Panie, dlaczego? Dlaczego ja? I ilustracja. Przedszkolak, który widzi zdjęcie poszukiwanego z listu gończego w komisariacie, zadaje pytanie. Dlaczego nie zatrzymałeś go, kiedy robiłeś mu to zdjęcie? Nie na każde pytanie znajdziemy odpowiedź. Zawsze pytamy Boga, dlaczego? Ale kochani, brak odpowiedzi są częścią naszej wiary. Dlatego właśnie nazywa się wiarą. Pomyślmy o tym. Właśnie dlatego to coś nazywa się wiarą, bo nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze pytania. Dlatego żyjemy wiarą, a nie widzeniem. Dlatego w Biblii, w liście do Żydów jest napisane, że bez wiary nie można się Bogu podobać, bo nie otrzymamy na wszystkie nasze pytania, a najczęściej na pytanie dlaczego nie otrzymamy odpowiedzi. Dlatego, że Bóg chce, aby wierzący żył wiarą, aby wierzący zatrzymał się i zaufał Bogu. Rafach. A kiedy staniesz się Rafach, uspokojony, przyjdzie Rafa, uzdrowienie, Jahwe Rafa. Większość naszych poważnych pytań obraca się wokół suwerenności naszego Boga. To nie jest złe, kochani, zadawać pytania, zastanawiać się, dowiadywać. Ale pozwólcie, że postawię pytanie. Ponieważ Bóg wie, czy to znaczy, że On to spowodował? Ponieważ Bóg wie o naszej tragedii, czy to znaczy, że On stał się przyczyną tej tragedii? On wie, jak wiele włosów zgubiłeś, ale czy to znaczy, że On je wyrwał? Zobaczmy, kochani, jest wiele pytań, wiele problemów, wiele trudności, z którymi sobie na pewno nie poradzimy. Decyzje Boga są niezbadane, dlatego powinniśmy się z nimi zgodzić. Musimy nauczyć się być zadowolonymi, ponieważ On jest Bogiem, a my nie, zostaje mi nic innego, jak się po prostu radować. To jest jedyna droga do Rafa, do uzdrowienia, do pokoju Bożego. Po prostu wyciszyć się, radować się, zaufać Panu. To prowadzi do teologicznej pokory i do zaufania. I kochani, kolejna ilustracja. Najpiękniejsze koronki na świecie produkowane są w ciemnych piwnicach. Jedyne światło przychodzące do środka przechodzi przez zawiłe wzory przyklejone do małych okien. Dlaczego? Bo najpiękniejsza koronka jest wyprodukowana, kiedy pracownicy są w ciemności, a wzór jest w świetle. Jak Bóg pociesza nas, kiedy nie ma odpowiedzi. Kochani, możemy odwołać się do kolejnego przykładu, do księgi Joba. Job zadawał Bogu mnóstwo pytań. Zarzucał Pana Boga różnymi oskarżeniami. I wiecie, jak Bóg przyszedł do Joba? Bóg po prostu przyszedł i objawił mu samego siebie. I Bóg nie dał Jobowi odpowiedzi na jego pytania. A w końcu Job pokornie przyznaje, Panie, nie wiedziałem o Tobie. Panie, nie znałem Ciebie. Panie, teraz w pokorze przepraszam Ciebie za to, że byłem taki butny. Przecież Ty o wszystkim wiesz. Ty nad wszystkim panujesz. Niepoprawne odpowiedzi, które Bóg pod adresem Boga wysłał, to Bóg nie jest troskliwy i Bóg nie kontroluje okoliczności. I to zarzucał Panu Bogu. Kiedy jesteśmy w kryzysie, stawiamy niepoprawne założenia o naszym Bogu. A Bóg odpowiada na pytania Joba. Kochani, w Piśmie Świętym najdłuższa przemowa Pana Boga to jest rozmowa Boga z Jobem. Rozdziały 38 do 42 Księgi Joba. Bóg odpowiada na pytania Joba, zadając mu 70 pytań. Bóg odpowiada na oskarżenia Joba, że Bóg jest nieuprzejmy. Bóg odpowiada na oskarżenia Joba, że Bóg nie kontroluje wszystkiego. Bóg odpowiedział, Bóg pokazał Jobowi, że Bóg jest, jest Panem zastępów, jest twierdzą, że Bóg jest Jehowa Rafa, że Bóg jest naszym sztandarem. Job pokutuje, że mówił, iż Boga nie obchodzi jego los. Przepraszał Boga za to, że myślał, iż wymknęło się Bogu spod kontroli życie ucierpionego Joba. Job znalazł pociechę nie w odpowiedziach, ale w objawionym charakterze samego Boga. I kochani, pytanie. Co Bóg będzie szukał, kiedy przyjdzie po raz drugi na ziemię? Właśnie. Zobaczcie. Bóg nie będzie szukał ani chorych, ani zdrowych chrześcijan. Bóg nie będzie szukał Kościoła. Bóg będzie szukał wiary. Pomyślmy o tym. Chrystus powiedział, czy znajdzie Syn Człowieczy wiarę, kiedy przyjdzie. Czy znajdzie wiarę. Lecz czy Syn Człowieczy, przychodząc, znajdzie jeszcze na ziemi wiarę? To jest cytat z Księgi Prasy, z Biblii Praskiej. Czy znajdzie jeszcze na ziemi wiarę? Kochani, albowiem ta humanizacja i to zeświadczenie powoduje, że ludzie wierzący tracą wiarę. Czym jest wiara zatem? I chciałbym na tym zakończyć. Czym jest zatem wiara? Wiara wymaga ryzyka i wyboru. Ale wiara jest też nagradzana, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków. Zaufanie wymaga wiary, wiara jest związana z ryzykiem, a ryzyko jest powiązane ze strachem. Wpadamy w depresję, bo pojawił się strach, ale pamiętajmy, że pójście za Chrystusem jest związane ze strachem, jest związane lękiem. Uczniostwo zawsze jest wyborem między wygodą a lękiem. Co to znaczy pokładać ufność w Bogu? Pokładać ufność Bogu znaczy żyć z kompletnym i zupełnym oddaniem się Jezusowi. To jest właśnie wiara. Decyzja, by zupełnie skapitulować wobec Boga, by podporządkować się, ponieważ ufne serce podejmuje decyzję. Ufne serce zupełnie jest poświęcone. Poświęca się, by codziennie doświadczać obecności Chrystusa. To jest wiara. Nie czekać na cud, jeżeli Bóg uzna za stosowne, cud przyjdzie. Ale człowiek wierzący przeżywa cud, kiedy wierzy, kiedy ufa, kiedy oddaje się, kiedy wchodzi w społeczność z tym wspaniałym grodem warownym. I kochani, pozwólcie, że jeszcze wyakcentuję jedną myśl. Nie potrzebujemy cudownej wiary. Potrzebujemy wiary w cudownego Boga. Halleluja. Potrzebujemy wiary w cudownego Boga. I to jest, kochani, najważniejsze przesłanie dzisiejszego poranka. Nigdy nie traci się czasu, gdy czeka się na Boga, powiedziała Corrie ten Boom. Nigdy nie traci się czasu, kiedy czeka się na Boga. Dlatego też reasumując, Bóg jest aktywnie zajęty jako obrońca, dostarczając nam siłę i pomoc. On nigdy nie dopuszcza czegokolwiek do naszego życia, czego On nie może obrócić w chwałę dla siebie i dla nasze dobro. Bóg nie pozostawi ciebie w rowie. Zamiast być żartym przez problem, lepiej zwrócić swoją twarz do Pana. Przytulić się do Boga, wierząc, że On będzie naszym schronieniem, że On będzie uwielbiony w tym, że ja Mu zaufam, że ja pokornie poddam się, że ja uklęknę przed Nim, że podniosę swoje ręce i powiem: Panie, ufam Tobie. Pani, zauważmy, jaka była największa modlitwa apostołów i wielu ludzi. Boże, dopomóż niedowiarstwu mojemu. Czy będziesz wierny na krawędzi poszarpanego brzegu życia? Dlatego też, kochani, zakończę jeszcze raz tym wierszem 11 psalmu 46. Zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga. Powstańmy do modlitwy. Jakież to wspaniałe, kochani, mówić o Bogu. Nie o naszych problemach, nie o naszych kłopotach. One były, są i będą. Ale jakże wspaniale spotkać Boga w centrum pieca, w środku pieca. Wiedzieć, że tam Bóg na mnie czeka. I dlatego też nie tragizuj, bracie i siostro. Ja wiem, że dzisiaj masz mnóstwo problemów i Bóg to wie. I chcemy się z Tobą pomodlić. Ale niech Twoja modlitwa nie będzie użalaniem się nad sobą. Niech Twoja modlitwa nie będzie ciągłym pytaniem do Boga, dlaczego. Po prostu przyjdź do modlitwy z takim zaufaniem. Panie, wycisza się serce moje. Panie, poddaję się pod Twoją wolę. Panie, wiem, że Ty się troszczysz. Panie, wiem, że Ty mnie kochasz. Panie, wiem, że w tym piecu ognistym jesteś ze mną, Boże. Uwielbiam Ciebie. Dziękuję i ufam Tobie, Panie. Chcielibyśmy pomodlić się o Twoje problemy, o Twoje kłopoty, o Twoje choroby. Ja wiem, że Bóg uzdrawia, jest Bogiem Rafa, ale pierwsza rzecz, którą potrzebujesz, czy Bóg znajdzie wiarę na ziemi. I dlatego też, jeżeli masz wiarę, jeżeli chciałbyś dzisiaj odpoczywać przed Panem, zrobić to, co Bóg powiada, uspokój się, wycisz i zatrzymać. Czyli to hebrajskie rafach. Rafach. Uspokój się, wycisz. Za tym idzie Rafa. Jahwe Rafa. Boże uzdrowienie. Boży dotyk. Boże błogosławieństwo. Zaśpiewajmy pieśń. Zaśpiewajmy pieśń o zaufaniu. O ufności. O Bogu, który jest wielki. I kochani, jeżeli masz dzisiaj problem, przyszedłeś z problemem, chcemy się z Tobą pomodlić. Jesteśmy gotowi. Nawet mam z sobą olejek, albowiem czułem dzisiaj rano w Duchu Świętym, że mam go wziąć na nabożeństwo. Biblia powiada, zawołaj starszych zboru, jeżeli ten problem już jest za duży dla Ciebie. I niech modlą się, pomazując olejkiem. I ja wierzę, kochani, w modlitwę z olejkiem. Jeżeli potrzebujesz takiej modlitwy, to również podejdź do mnie. Będę się modlił, będziemy się modlić o Ciebie z pomazaniem olejkiem. Ale wyjdź, jeżeli przygniata Cię Twój problem. Wyjdź tylko po to, żeby powiedzieć: Panie, ja ufam Tobie. Uspokajam się przed Tobą, wyciszam się przed Tobą. A nawet więcej, kochani, chcę powiedzieć i zaproponować coś. Wyjdź ze swoim krzesłem i tutaj postaw swoje krzesło i usiądź na tym krześle. Na znak, że właśnie chcesz się zrelaksować przed Bogiem, że wyciszasz się, że nie chcesz już się szarpać, ale po prostu przed Panem siadasz, aby powiedzieć: Panie, ufam Tobie, jako Twoje dziecko. Kiedy będziemy śpiewali tę pieśń, zapraszam Ciebie do modlitwy. Przyjdź. Stań, przyjdź, uklęknij, przyjdź ze swoim krzesłem, jakkolwiek. Przyjdź na znak, że ufasz Panu, a my podejdziemy i będziemy się z Tobą modlić. W imieniu Jezusa.
Upada dziś. Zostawiam troski swe, oddaję Mu. On chętnie ciężar mój chce nieść. Składam go je rozsud i ulgę czuję znów. Moje zwątpienia, strach, upadek składam dziś.
kiedy tak klęczymy przed Panem, kiedy stoimy przed Panem, kiedy wyszliście wy ze swoimi problemami, kłopotami, kiedy z takim zaufaniem teraz wracacie się w kierunku Boga, my będziemy podchodzić, aby się o was modlić. Zapraszam braci, którzy byli dzisiaj na modlitwie, braci starszych, braci z zarządu, liderów. Wyjdźmy do przodu, módlmy się. A jeżeli ktoś z was potrzebuje modlitwy z pomazaniem olejkiem, ja też tu stanę z przodu. Podejdźcie, będziemy się modlić. Ufajmy Panu, On jest wśród nas. Jahwe Rafa, Pan, który wycisza, uzdrawia i Pan, który kontroluje nasze życie. Pan zastępów jest z nami, halleluja. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Dziękujemy Tobie, Panie. Halleluja.
Dziś zostawiam troski swe, oddaję mu, on chętnie ciężar mój chce nieść, składam go u jego stóp i ulgę czuję znów, moje zwątpienia strach u Pana składam dziś.
W ostatniej modlitwie podnieś swoje ręce do Pana na znak zgody, na znak poddania, na znak zaufania, na znak wywyższenia naszego Boga. Panie, my nic nie wiemy. Panie, my się często szamoczemy. Panie, tak często przytłaczają nas różne problemy i kłopoty, ale teraz podnosimy nasze ręce i uznajemy Twoją moc. Uznajemy Twoją chwałę, uznajemy Twoje panowanie w naszym życiu. Panie, przyjmij nasze problemy, oddajemy je Tobie. Niech te wyciągnięte ręce nasze będą znakiem, świadectwem, że poddajemy się, Panie. Panie, przyjmij, Panie błogosław, Panie prowadź. Jahwe Shalom, ześlij swój pokój. Jahwe Rafa, ześlij swoje uzdrowienie. Jahwe Nisi, idziemy pod Twoim sztandarem i podnosimy Twój sztandar. Sztandar imienia Jezusa. Halleluja. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty, że jesteś obecny, że przybliżasz się teraz, że błogosławisz, że jesteś z nas, jesteś z nami, jesteś obecny w naszym piecu. Dziękujemy Tobie, że spotykasz się z nami, Boże, i nie zapominasz o nas i nic nie wynosi się, nie ucieka Twojej uwadze. Dziękujemy Tobie, że masz kontrolę nad naszym życiem. Oto poddajemy się Tobie, oddajemy się w Twoje ręce, na kolejny tydzień, na kolejny miesiąc, na kolejny rok. Panie, Ty królujesz. Oddajemy się w Twoje ręce, Panie, z zaufaniem. Dziękujemy Tobie, że jesteś i poprowadzisz nas. Chwała Tobie, Boże. Chwała Tobie, Boże, że jesteś. Amen. Amen. Halleluja. A łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boża i społeczność w Duchu Świętym niech będzie z wami wszystkimi, bracia i siostry, w tym tygodniu. Amen.
Amen. Amen.